Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W czwartek, 5 lipca kłaniamy się w składzie Patrycja Zielonka przy telefonie, Wawrzyniec Szwaja przy konsolecie, Janusz Wilczyński przy mikrofonie. 510-37-36 to do studia i 510-37-32 to jest czujny mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zacznijmy od tego, jak się jeździ po Prawobrzeżu.
Witam, Waldek, z tej strony Szczecina, a dokładnie z Prawobrzeża. Taka refleksja odnośnie tego, jak się teraz jeździ po Prawobrzeżu. Podróżowanie to jest w ogóle jakiś armagedon. Chciałem jechać w stronę Gryfic, oczywiście zjazd autostrady nie ma sensu, bo już się blokuje. Próba pojechania przez Dąbie również nie ma sensu, ponieważ całe rondo stoi przy ulicy Pomorskiej. Myślę, że duży wpływ na to miało teraz rozpoczęcie jeszcze przebudowy ulicy Wiosennej. I tak na dobrą sprawę to tą Wiosenną mogli zaczekać do tego 9 lipca, jakby otworzyli dwa pasy nad morze, to ludzie by się nie pchali przez Dąbie, więc nie byłoby tutaj takiego dużego ruchu. I wtedy można było Wiosenną zablokować, bo Pomorska by wyrobiła, a tak to Pomorska dostała teraz ruch ten, że ludzie uciekają z wjazdu na autostradę i tak samo ludzie nie mogą jechać Wiosenną, więc muszą jechać tamtędy. A Pomorska to jest droga ze szlabanami, ciężko się przed nią przedostać i dlatego wszystko stoi, nic nie jedzie, ludzie stoją się, wkurzają, a u nas jakby ktoś nie pomyślał.
Jest trudno, no i będzie trudno, ale tak jak pan wspominał, być może będzie łatwiej i to nie od 9 lipca, ale nieco wcześniej, bo z nieoficjalnych moich informacji wynika, że być może już od jutra pojedziemy A6 na odcinku od węzła Dąbie do węzła Rzęśnica nieco szybciej, dzięki temu, że właśnie od tego weekendu będzie tak, że będą dwa pasy ruchu przejezdne w kierunku Świnoujścia i jeden w kierunku Szczecina. Obecnie, przypomnę, jednym pasem w dwóch kierunkach się poruszamy, więc będzie nieco lepiej. Co prawda nie jest to, co było zapowiadane na wiosnę, że w dwóch kierunkach przez wakacje przejedziemy sobie i nad morze, i z nad morza, no ale jest jak jest. W każdym razie nieoficjalna informacja jest taka, że od jutra, czy też od soboty, miejmy nadzieję, że od jutra, pojedziemy już w obu kierunkach, w stronę Szczecina jednym pasem, a w stronę Świnoujścia dwoma pasami pomiędzy węzłami Dąbie i węzłem Rzęśnica. No i z tym się wiąże również oddanie Chociwelki. Chociwelka już jest gotowa, o czym wielokrotnie nas informował Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Chodzi tylko właśnie o podłączenie tej drogi do A6. No i zobaczymy, czy to nastąpi również teraz w ten weekend, czy dopiero 9 lipca około godziny 13. 9 lipca, patrzę w kalendarz, to jest poniedziałek. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie nasi słuchacze są czujni, napisał do nas pan Pigłowski, który przysłał nam zdjęcia z węzła Łęczyca. To jest tam, gdzie łączy się droga 106 z drogą 142, czyli z Chociwelką. No i mówi, że prace postępują bardzo szybko i bardzo sprawnie, z dnia na dzień. No ale jak są prace, to są też zmęczeni pracownicy. Dziękujemy za zdjęcie pracownika, który w pełnym słońcu z rozłożonymi rękami leży sobie na chodniku i chłonie promienie słoneczne. Można to zobaczyć na naszej stronie. Zresztą nie tylko to zdjęcie umieściłem dzisiaj przed programem. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o pogotowiu gazowym. Czy interwencja pogotowia w Przecławiu, to już za kilka minut, była prawidłowa? Będziemy rozmawiać z przedstawicielem polskiego gazownictwa. Przeniesiemy się również na Arkonkę, a raczej na tereny wokół tego kąpieliska, które są zastawione przez samochody. Czy Straż Miejska reaguje? Na naszej stronie internetowej zdjęcia nadesłane przez pana Waldka. Zajmiemy się także bardziej szczegółowo gołębiami w lokalu przy ulicy Pułaskiego, to jest obok ulicy Sikorskiego, prawie na rogu. Jest tam lokal, w którym właściciel hoduje gołębie. No właśnie, czy to jest zgodne z prawem? A potem dobra przestroga dla tych, którzy są na urlopach i dla tych, którzy jadą na weekend nad morze. Rybka nad Bałtykiem. No właśnie, jak uniknąć pułapek, jak uniknąć naciągania? I tak za tę rybę płacimy bardzo, ale to bardzo słono. To nasz plan minimum, a teraz list od naszego słuchacza, pana Piotra, który zwraca się w imieniu mieszkańców z prośbą o pomoc. Problemem jest budowa, właściwie pracownicy na budowie przy ulicy Kasprzaka albo Mikołajczyka, deweloper Siemaszko, to właśnie Gumieńce. Praktycznie nie ma dnia, aby nie leciała głośna muzyka i przekleństwa. Muzyka jest emitowana z dużą głośnością, a teksty to same wulgarne słowa. Jesteśmy mieszkańcami ulicy Mikołajczyka. Zaznaczam, mieszkańcami, a nie więźniami. Chcemy otwierać okna, ale nie można wytrzymać przy takiej muzyce. Mieszkają tutaj starsi ludzie, ale też dzieci. Już 2 razy zgłaszaliśmy ten fakt firmie Siemaszko. Widocznie to dla firmy Siemaszko ciężki problem do rozwiązania. W środę rano około 8 zadzwoniłem do dewelopera i po chwili kierownik kazał ściszyć muzykę, ale gdy kierownik poszedł, celowo włączyli głośną muzykę pracownicy i oczywiście padły komentarze. I tutaj bardzo wiele wulgarnych słów. No cóż, radzę, panie Piotrze, wezwać Straż Miejską, powiedzieć o tych wulgarnych słowach, o tym hałasie, a jeżeli to nie pomoże, to wrócimy do sprawy, ale ja mam nadzieję, że firma Siemaszko na nasz telefon, który wykonam po audycji, również zareaguje, ponieważ to kładzie się cieniem na wizerunku właśnie tej firmy. To jest czas reakcji, teraz ostrzeżenie przed naciągaczami. Internet jest pełen niebezpiecznych maili.
Dzień dobry. Dzwonię z ostrzeżeniem dla słuchaczy radia. Na maile są rozsyłane informacje od firmy DHL Express zawierającą informację, że przesyłka została niedoręczona. Prosimy o wpłatę i jest podana jakaś kwota. Poniżej jest informacja, pobierz fakturę, gdzie znajduje się albo wirus, albo jakieś różne cuda, które mogą spustoszyć nasz komputer. Prosiłbym o informację, o ile jest to możliwe, podanie czegoś takiego na antenie. Dziękuję.
Ostrzegamy, trzeba uważać, proszę nie otwierać nieznanych maili, nie dać się zrobić w konia, mówiąc kolokwialnie, tym, że mamy jakieś zadłużenie i tak dalej, albo kliknij i wygrasz nagrodę. Proszę, proszę uważać. To jest czas reakcji, teraz przenieśmy się jeszcze na drogi, tym razem ulica Pyrzycka, to jest zjazd w stronę Starej Trójki. Pan Tomek ze Śmierdnicy, nasz stały słuchacz, nas bardzo dokładnie informuje, co tam się dzieje. Prace zostały zakończone na ulicy Pyrzyckiej. Pisze, przejazd bez utrudnień. Wczoraj zaczęły się prace na ulicy Przyszłości między ulicą Dębową a stacją paliw przy PKS-ie. Na razie są 2 wykopy. Trzeba się liczyć na lekkie utrudnienia w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. Pozdrawiam, napisał pan Tomek. Panie Tomku, również pozdrawiamy. Przypomnę, to są prace prowadzone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. I jeszcze jedna sprawa. Sprawa Dariusza R., tego przedsiębiorcy, który pobierał od ludzi zaliczki, miał im adaptować strychy, budować właściwie mieszkania na tych strychach. No i nic z tego nie było. Ludzie potracili pieniądze. Tych poszkodowanych jest kilkanaście osób. Czy ich przebywa, nie wiem, ale wiem za to, że niestety śledztwo już po raz kolejny zostaje przedłużone. O tym napisał do nas pan Kamil. Pisze do państwa z prośbą o ponowne nagłośnienie sprawy, z którą nic się nie dzieje w prokuraturze. Jak państwo pamiętają, spraw oszukanych przez Dariusza R. jest bardzo dużo. Ostatnio zmienił się prokurator. Sprawy nie prowadzi już właśnie prokurator, który ją prowadził. Śledztwo przeniesione po raz kolejny do czerwca 2018. Znów zostało przełożone w czasie. Tak, my się dowiedzieliśmy, że do listopada. A żaden z poszkodowanych nie otrzymał w tej sprawie żadnego listu, żadnej informacji, a pani prokurator pomimo licznych telefonów nie chce odpowiadać na pytania. No cóż, my zapytamy panią prokurator, ale zapytamy także prawników. Jak można w nieskończoność przedłużać śledztwo, postępowanie? Czy jeżeli dochodzą kolejni poszkodowani, to może trwać w nieskończoność, do końca świata i o jeden dzień dłużej? Te pytania zadamy wkrótce na antenie czasu reakcji. Teraz już 12:15, czas na naszego gościa. Jest nim pan Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj na antenie, panie rzeczniku, odczytałem mail od pana Mateusza. Pan Mateusz napisał tak, w blokach mamy instalację gazową z piecami dwuobiegowymi. Wczoraj, to było już teraz dzisiaj przedwczoraj, czyli 3 lipca, podczas grzania wody uruchomił się w mieszkaniu czujnik odpowiedzialny za wykrywanie gazu i tlenku węgla. Zawiadomiłem o tym fakcie pogotowie gazowe. Pan, który przyjechał po godzinie, stwierdził, że to wina pieca, a sama instalacja jest okej, więc nic tu po nim. W łazience, w której zamontowany jest piec, wyraźnie było czuć gaz. zbyty przez pracownika pogotowia. Zadzwoniłem po serwisanta urządzenia. Miły pan po 2 godzinach poszukiwań oznajmił mi, że piec jest ok, pokazując mi nieszczelności w instalacji. Powiedział mi również, że ta nieszczelność jest tak duża, że odradza używanie pieca oraz kuchenki podłączonej do instalacji gazowej. No właśnie, panie Arturze, proszę powiedzieć, czy działanie pogotowia nie ma znamion takiego lekceważącego potraktowania, bo według słów pana Mateusza nieszczelność jest gdzieś w piecu, a tymczasem fachowiec, który przyjechał później, stwierdził, że jednak jest to w jego mieszkaniu nieszczelność, ale samych tych rur, mówiąc kolokwialnie, a nie pieca.
Na pewno nie możemy tu mówić o jakimkolwiek zlekceważeniu, ponieważ z naszych raportów wynika, że już dyspozytor pogotowia, przyjmując to zgłoszenie w trakcie rozmowy telefonicznej, zalecił wywietrzenie całego mieszkania, co jest jakby standardową procedurą, jeżeli wyczujemy jakikolwiek zapach gazu. Natomiast no, pracownicy pogotowia również dochowali pełnej staranności, przyjechali, zbadali całe mieszkanie. Ja gwarantuję, że używamy, bo to są kwestie bezpieczeństwa i nie możemy sobie pozwolić tutaj na jakiekolwiek odstępstwo od reguły. Używamy naprawdę najwyższej klasy dostępnych urządzeń pomiarowych. One są certyfikowane, one są standardowo przeglądane kilka razy w roku, żeby tam nie było żadnych uchybień. I z tego, z naszego raportu wynika, że ten czujnik wykazał jedynie duże stężenie tlenku węgla, a więc tak zwanego popularnie czadu, natomiast nie zarejestrował uchodzenia gazu. Niemniej jednak pracownicy pogotowia gazowego zamknęli wewnętrzny kurek gazowy i zalecili kontrolę tego urządzenia grzewczego, które znajdowało się w łazience, ponieważ to też chciałbym podkreślić, my jako Polska Spółka Gazownictwa nie odpowiadamy za instalacje wewnętrzne ani za stan urządzeń. To wszystko jest.
I nie naprawiacie takich urządzeń oczywiście.
Nie naprawiamy, nie wykonujemy takich prac, odpowiadamy tylko do zaworu głównego, który najczęściej jest gdzieś na zewnątrz budynku.
Dobrze, panie Arturze, czyli z tego, co pan mówi, wynika, że nie chodziło o ulatnianie się gazu, tylko o to, że wydobywał się czad, to znaczy, że ta instalacja nie miała doprowadzonego powietrza i nie odprowadzała spalin prawidłowo.
Prawdopodobnie tak było. Nasze czujniki wykazały jedynie, tak jak już mówiłem, stężenie tlenku węgla, natomiast nie sygnalizowały obecności gazu, więc gdyby taka konieczność była, to na pewno odcięlibyśmy całkowicie dopływ gazu do całego tego budynku. Natomiast no, też uznali, że skoro miernik pokazuje czad, to wystarczy dla bezpieczeństwa zakręcenie zaworów znajdującego się w tym mieszkaniu.
Dziękuję za te wyjaśnienia. Jeszcze przed naszą rozmową tuż napisał do nas słuchacz, może pan będzie miał odpowiedź na to pytanie, bo my próbowaliśmy ją znaleźć już wielokrotnie i zawsze jesteśmy przez specjalistów od gazu uspokajani. Chciałbym się dowiedzieć, czemu zawsze od południa, czyli od koło godziny 12, właśnie tak jak zaczyna się czas reakcji, gaz płonie na czerwona do południa błękitnie. Nic się nie zmieniło, jeszcze mniej żona gotuje, a większe jest zużycie. Podejrzewam, że jest dużo tlenu lub powietrza w tym gazie. Czy kochana stacja może to wyjaśnić? Och, jak miło. Panie Arturze, czy pan potrafi to wyjaśnić?
Ja już kilkakrotnie nawet u państwa tłumaczyłem, że proponuję rozpocząć od sprawdzenia stanu urządzeń grzewczych, czy to kuchenki, czy jakichś innych urządzeń, na których gotujemy posiłki, ponieważ kolor gazu palącego się inny niż błękitny wskazuje na to, że być może te dopływy, czy gdzieś tam te kurki są zanieczyszczone jakimiś fragmentami, nie wiem, pożywienia, które coś tam wyciekło z garnków, już mówiąc tak kolokwialnie. Prawdopodobnie to jest przyczyną. No warto dokonywać regularnych przeglądów tego typu urządzeń w trosce o bezpieczeństwo, a także w trosce o mniejsze zużycie gazu. Gaz płynie jednakowy do innych. On jest stale monitorowany, jego jakość jest sprawdzana przez kilkadziesiąt stacji w całym kraju i to nie jest tak, że do jednego mieszkania puszczamy jakiejś gorszej jakości gaz, a w innych wszystko jest w porządku. Powodem do niepokoju byłoby tak, gdybyśmy dostali zgłoszenia na przykład w 10-piętrowym bloku, dokładnie z 22 mieszkań, czy z 24, że u każdego ten gaz ma jakiś taki dziwny kolor, no to musielibyśmy sprawdzić i się zastanowić, co jest tego przyczyną.
No to panie rzeczniku, zobaczymy, czy nasz słuchacz, przypadkiem pan Mirosław, nie zbierze sąsiadów i nie będzie petycji, ale to wtedy wrócimy do tej rozmowy, a państwo zdecydują, czy rzeczywiście sprawie należy się przyjrzeć. Ta sprawa wielokrotnie gościła na antenie czasu reakcji. Dziękuję panu za wyjaśnienia. Artur Michniewicz, rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
To jest czas reakcji, 12.20. Teraz sprawa, którą zajmiemy się w przyszłą środę, bo już jesteśmy umówieni z naszym gościem. Napisała do nas nasza słuchaczka. Jestem mamą trójki dzieci, a mąż pracuje za granicą i mimo poprawnie złożonych dokumentów do dziś nie otrzymałam świadczeń za cały ubiegły rok, a chodzi o świadczenie 500+. Wnioski składane przez rodziny, w których jedna z małżonków pracuje za granicą, trafiały pierwotnie do Urzędu Marszałkowskiego w celu weryfikacji, czy nie pobiera on świadczeń w kraju zatrudnienia. Niestety, Urząd Marszałkowski przez kilka miesięcy nie zdołał ustalić, czy mój mąż pobiera świadczenia. Następnie od 1 stycznia 2018 roku wszystkie sprawy przekazano Urzędowi Wojewódzkiemu, który także do dnia dzisiejszego nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Mi poza wykonywaniem telefonów do urzędu nic więcej nie pozostaje. Od wielu miesięcy słyszę, że wniosków jest bardzo dużo, a mój wniosek czeka w długiej kolejce. Co gorsze, urzędnikom nie grożą z tego tytułu żadne sankcje, ani finansowe, ani inne, ponieważ przepisy nie precyzują dokładnie, jaka jest kara za taką opieszałość, mimo że dawno temu upłynął czas wyznaczony na załatwienie sprawy. Pani Doroto, pani sprawą zajmiemy się, tak jak powiedziałem, w środę. A ja proszę Patrycję o telefon do kolejnego gościa. Tym gościem będzie Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej w Szczecinie. A słuchaczy zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin, www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Napisał do nas zdenerwowany, czemu się wcale nie dziwię, pan Waldemar i przysłał nam zdjęcia pokazujące, jak parkują kierowcy, niestety źli kierowcy, niedobrzy kierowcy pod Arkonką, pod kąpieliskiem zwanym szumnie szczecińską Majorką. Parkują gdzie bądź. Na ścieżkach, które dochodzą od Alei Wojska Polskiego do Arkonki. Zresztą dziwię się, jak wjeżdżają na te ścieżki, chyba przez teren budowy. Przecież tam jest zakaz ruchu. Stają na trawnikach przy torowisku w Alei Wojska Polskiego. Blokują całe chodniki. No i pytanie oczywiście jest jedno. Gdzie jest Straż Miejska? A pan Waldemar napisał tak. Bezkarna jazda po lesie, samochody jadące na dzieci. Przecież ja płacę podatki na tych panów ze Straży Miejskiej i ich herszta, jak napisał pan Waldemar, prezydenta. No rzeczywiście, płacimy podatki i chcielibyśmy, żeby ta Straż Miejska działała skutecznie. Nie wiem, czy mieli państwo okazję korzystać, ale ja pamiętam, że kiedy ruszała Arkonka 1 czerwca, uruchomiono taki bus, który dowozi spod Netto Areny ludzi do kąpieliska. Warto z tego skorzystać. Warto samochód zostawić gdzieś dalej, podjechać tramwajem czy autobusem. No proszę państwa, naprawdę jest teraz remont alei tej takiej spacerowej, a właściwie to jest ulica Arkońska od pętli Trójki do Wojska Polskiego. Mamy tam ogromną przebudowę. No i nie należy tam wjeżdżać. Jest już gość z nami? Tak, mamy gościa. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Pani Joanno, tam aż się prosi, żeby stanął stały patrol Straży Miejskiej. Pogoda jaka jest, każdy widzi bardzo dobrze. No i wiele osób chce skorzystać z tej naszej Arkonki, z tego kąpieliska. No ale parkują gdzie bądź.
Parkują gdzie bądź, gdzie popadnie, byle jak. Nie ma możliwości, żeby ustanowić tam stały posterunek Straży Miejskiej, bo potrzeb jest wiele. To nie jest jedyny temat, jakim zajmuje się Straż Miejska. Przypominam, jednostka jest niewielka. Nie ma takiej możliwości, żeby zadośćuczynić, a przynajmniej od ręki wszystkim oczekiwaniom.
No właśnie, pani Joanno, moment. Powiedziała pani, jednostka jest niewielka. Czy funkcjonariuszy przybywa, czy ubywa? Jak to wygląda?
No niestety ze smutkiem musimy przyznać, że mamy niemały problem z pozyskiwaniem nowych aplikantów, a w przyszłości funkcjonariuszy. Praca jest trudna, niewdzięczna, rynek pracy za to jest bardzo atrakcyjny i z tego powodu coraz mniej osób chce pracować w Straży Miejskiej. Przeprowadzamy od czasu do czasu, ogłaszamy nabory, ludzie przychodzą, ale też i odchodzą, rotacja jest dosyć duża. Póki co zatrzymaliśmy się chyba na poziomie mniej więcej 140 pracowników i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. 400 ponad tysięczne miasto, 140 strażników, nawet tylu nie mamy, tak jak powiedziałam, to są też pracownicy cywilni. Naprawdę trudno jest
załatwić. No właśnie, a w służbie patrolowej ilu tych pracowników jest? W tej służbie patrolowej właśnie?
Mamy cztery oddziały rozlokowane w każdej części miasta. Oddział Śródmieście, Zachód, Północ i Prawobrzeże. Mniej więcej po 20 funkcjonariuszy na jednym oddziale. Praca zmianowa, trzyzmianowa w systemie całotygodniowym. Ludzie muszą też odbierać wolne, więc nie ma tak, że wszyscy nagle funkcjonariusze wychodzą na ulicę, a naprawdę mamy tych zajęć sporo.
Pani Anno, jest z nami pan Grzegorz. Tak, to jest tytułem dygresji, a jeszcze pan Grzegorz, zanim pani będzie się wypowiadała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Zgodzę się z tym, że przy Arkonce się zostaje. Ja sam tam zaparkowałem, biję się w pierś na trafiku i moje zdumienie było takie, że przyszedłem i pan w Straży Miejskiej wręczył mi mandat. 50 zł bodajże, o ile dobrze teraz już pamiętam, to było 2 tygodnie temu. Jeszcze go nie opłaciłem, ale zamierzam. Także nie zgodzę się z tym, że Straż Miejska tam nie reaguje. Reaguje. Zapłaciłem, znaczy będę płacił, tak? Także jest to. Ale druga sprawa, która mnie bardzo, bardzo boli, to jest taka, akurat może możemy poprawić ten temat w naszej Straży Miejskiej. To jest taka, że jak się dzwoni na 986, to nikt tego telefonu nie odbiera. Ja ostatnio dzwoniłem 20 minut, siedziałem na telefonie, było wszyscy nasi operatorzy są zajęci i nikt nie podniósł tej słuchawki. Także może do tego się pani ustosunkuje.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Czy rzeczywiście 986 jest telefonem nieodbieranym, czy to jest tyle zgłoszeń,
telefonem
że po prostu
telefonem obciążonym. Jest telefonem obciążonym. Mamy dwóch operatorów, którzy odbierają telefony. Telefon nie milknie. Częstotliwość nawet odbierania tych telefonów zwiększyła nam się. Potrzeby są coraz większe. A tak jak powiedziałam, stan osobowy się nie zmienia. I niestety ten komunikat, o którym tutaj pan był łaska wcześniej wspomnieć, że wszyscy operatorzy są zajęci, niestety często można wysłuchać i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Nie ma innej możliwości na dzień dzisiejszy.
Posłuchajmy telefonu.
Domek z tej strony. Ostatnio było głośno o akcji przeciwko parkującym koło Arkonki na Wojska Polskiego. Blokowali chodniki. Teraz nie tylko chodniki są zablokowane, ale wszystkie trawniki dookoła są zastawione. Po prostu cała ulica z każdej strony. Pozdrawiam.
No właśnie, nie dość, że chodniki, to jeszcze ta biedna trawa, która już ledwo zipie z powodu upału, jest ugniatana przez koła samochodów. Nie mamy co liczyć, pani Anno, na stały patrol w tym miejscu, bo tam po prostu
na
powinna być
patrol, nie. Natomiast
taka placówka Straży Miejskiej.
Tak, i w wielu, wielu innych miejscach właściwie nie ma takiej ulicy, gdzie byłaby niepożądana obecność Straży Miejskiej, wręcz odwrotnie. Natomiast jeśli chodzi o parkowanie wokół Arkonki, to od 1 czerwca, czyli od momentu, kiedy zostało uruchomione kąpielisko, przeprowadziliśmy 118 interwencji. To jest dużo jak na jedno miejsce, ale świadczy też o skali problemu, jaki został wygenerowany przez kierowców, którzy nie chcą korzystać z udogodnień, jakie przygotowało miasto. Mówię tutaj o tym dojeździe busami. I za wszelką cenę chcą podjechać pod samo kąpielisko. I tak to się niestety kończy, że od strony Wojska Polskiego zastawione są chodniki, zastawione są trawniki. Kierowcy próbują przebić się przez znak B1, zakaz ruchu w obu kierunkach, gdzie jest ten znak postawiony właśnie przy wjeździe na Arkońską, przy Arkonce. No kończy się to tym, że wystawiliśmy 62 mandaty, choć to nie jest koniec, ponieważ tak jak pan tutaj zapowiada, dostał wezwanie. Stosujemy też taką metodę, że robimy zdjęcia i już drogą korespondencyjną rozliczamy kierowców, więc będą dalsze mandaty pewnie nakładane. Nie są one może bardzo wysokie.
100 zł?
To na razie jeszcze jest różne. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj wykroczenia drogowego został popełniany, bo są tam właściwie wszystkie grzechy przez kierowców właśnie popełniane. Jeśli chodzi o parkowanie na trawnikach, nie jest to wykroczenie drogowe, tylko niszczenie zieleni, więc to jest zupełnie inna, odrębna kategoria. Natomiast wjazd za ten znak B1 jest niestety wyceniony do 500 zł i bardzo wysoka ilość punktów, bo mamy tutaj 5 punktów karnych.
Czyli kierowcy muszą się liczyć z tym, że poniosą konsekwencje złego parkowania, które pan Waldemar nam tutaj zobrazował na zdjęciach. Można je oglądać na stronie internetowej Radia Szczecin. Nie będzie tam stałego patrolu Straży Miejskiej, ale Straż Miejska w miarę możliwości będzie tam podjeżdżała. Ja stoję i staję w obronie zarówno pieszych, terenów zielonych, jak i chodników, bo tak nie może być. To nie jest żadne usprawiedliwienie, że trzeba podejść 500 metrów czy nawet 1000 metrów do kąpieliska z powodu prac budowlanych. Nikogo to nie usprawiedliwia, właśnie tego rodzaju zatrzymywanie tam pojazdów. A tam można w ogóle wjechać w jakikolwiek sposób, podjechać do Arkonki zgodnie z prawem obecnie, zgodnie z przepisami?
W tej chwili nie. Tylko komunikacja miejska i właśnie busy, które są specjalnie przystosowane.
No i dojazd
do
posesji
dowozu.
Oczywiście.
Jak najbardziej.
Jeżeli ktoś tam gdzieś mieszka czy pracuje.
Oczywiście.
Dobrze.
Jeszcze tylko słowo jeszcze ad vocem tej całej sytuacji. Jeżeli słuchacz, bo mniemam, że właśnie na tej podstawie obserwacji widzą sytuację, która jest bardzo właśnie taka dynamiczna i tych kierowców jest mnóstwo, a nie widać patrolu Straży Miejskiej, proszę również skorzystać z telefonu do innej służby, jaką jest policja. Zakres uprawnień policja ma jeszcze szerszy niż Straż Miejska i na pewno myślę, że chętnie też w tym temacie pomoże.
Na pewno policja pomoże, przecież to pomocna służba, tak jak i Straż Miejska, a teraz chwalenie Straży Miejskiej odbędzie się i ganienie kierowców.
Witam, Marek z tej strony. To jest żałosne, że musi Straż Miejska stać przy nowo budowanym rondzie na Bokowym, żeby kierowcy nie przebiliowani nie wjeżdżali w teren budowy. Dlatego, że to jest notoryczne. Nie rozumiem takiego postępowania i nie rozumiem, dlaczego są tak pobłażliwie traktowani ci kierowcy. Karałbym wszystkich maksymalnym mandatem. Może by się nauczyli, że jest zakaz, to jest zakaz, a nie przeszkadza się budowlańcom. Stwarza się zagrożenie dla wszystkich wkoło. I zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Dziękuję.
No właśnie, nic dodać, nic ująć. Pani Janno, przed nami jeszcze jeden temat. Gołębie w centrum miasta. Gołębnik, właściwie hodowla tych ptaków. Proszę z nami pozostać. Za chwilę jesteśmy. Z nami jest Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin i dołączył do nas pan Maciej Górski, spółka Retra, zarządzająca nieruchomością, w której jest lokal usługowy, w którym znajduje się, no tak można śmiało powiedzieć, hodowla gołębi. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam słuchaczy.
Witam serdecznie, posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Marian ze Szczecina. W sprawie gołębi tam przy tym. Pan łapie na coś podobnego jak na podbierać, a raz widziałem nawet jak łapał na dębkę w parku Sikorskiego.
No właśnie, gołębie u zbiegu ulic Sikorskiego i Pułaskiego. W tej sprawie mamy jeszcze od pani Anny mail. Chciałam odnieść się do telefonu dotyczącego gołębi. Jesteśmy sąsiadami i te gołębie są w zamknięciu od paru ładnych miesięcy. Jest to opuszczony lokal usługowy, w którym najprawdopodobniej mieszka jego właściciel. Lokal ten w środku oklejony jest czymś tekturopodobnym, więc niewiele widać. Ale gołębie, tak jak widać na załączonym zdjęciu, właśnie zdjęcie na naszej stronie internetowej, zapraszam, siedzą w górnej części okna. Na moje oko tych ptaków jest tam 15-20, było ich mniej, ale ten pan chyba je wyłapuje, bo czasem widzę go z siatką na ptaki. Boimy się trochę podejść bliżej, by zrobić zdjęcie, nie wspomnę już o rozmowie z tym panem, ponieważ potrafi wyjść z tego lokalu, stanąć na schodach i strasznie krzyczeć, czasem rzucać przekleństwami na przejeżdżające auta oraz przechodniów. Boimy się zgłaszać tę sprawę Straży Miejskiej, ponieważ będą żądali naszych danych, a nie chcielibyśmy ich podawać, ponieważ jak już pisałam, nie wiadomo do czego ten pan jest zdolny. Może poprzez pośrednictwo Radia Szczecin uda się w końcu zainterweniować. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co w tym lokalu musi się dziać. No właśnie, zacznijmy od pani Janny Wojtach ze Straży Miejskiej. Czy państwo znacie ten lokal i tę sprawę?
Znamy lokal, znamy sprawę i to znowu jest sprawa z gatunku spraw może nie niemożliwych do rozwiązania, ale bardzo trudnych. A wszystko to dlatego, że zmieniły się przepisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Miasto Szczecin. Zresztą nie jesteśmy jedyną gminą, której w prawie miejscowym został wykreślony zapis dotyczący hodowania gołębi. Kiedyś, jeszcze 4 lata temu, w regulaminach był zapis, ile można gołębi hodować, jakie warunki muszą temu towarzyszyć, jaka musi być odległość i tak dalej, i tak dalej. Obecnie gołąb z tych zapisów został usunięty. Mamy drób, mamy króliki, mamy szynszyle, pnie, pszczele i tak dalej, nawet strusie. Gołębi w tych zapisach nie ma. Zatem gołąb w tej chwili ma status nie wiadomo jak. Czy to zwierzę gospodarskie, czy drób, trudno orzec. Właściwie sąd, mamy tutaj orzeczenie sądu, bo kierowaliśmy taką sprawę kilka lat temu po tym, jak się pojawiła zmiana w przepisach i sąd też nie opowiedział się po żadnej z kategorii, jak traktować gołębie. To tyle gwoli wyjaśnienia, że nie ma tutaj wprost narzędzia w naszym prawie miejscowym, które pozwalałby to narzędzie zająć się sprawą Straży Miejskiej.
A zagrożenie epidemiologiczne?
Jest od tego, już do tego powiedziałam, jaka w tej chwili jest sytuacja prawna, jakie są narzędzia, ale nie od tego jest Straż Miejska, żeby od ciebie problemy odpychać, tylko żeby pomagać je rozwiązać. Od 16 lutego 2018 roku o sytuacji wiemy, zostaliśmy powiadomieni. Natychmiast spotkaliśmy się i powiadomiliśmy zarządcę właśnie firma Retra, tutaj zaraz pewnie po mnie wystąpi pan Maciej Górski. Zostało powiadomione również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami i Sanepid. Rozmowa z właścicielem, nie nam oceniać, w jakiej kondycji psychicznej jest właściciel tego lokalu. Nie bez kozery używam też sformułowania właściciel lokalu. Pan zamieszkuje w tym lokalu, bo jest jego właścicielem i właściwie, jeżeli nie wyłamuje się drastycznie z przepisów regulujących prawo lokatorskie, Straż Miejska nic nie może zrobić. A my tutaj czegoś takiego nie możemy jednoznacznie stwierdzić. Niemniej 16 czerwca po raz kolejny odbyło się spotkanie z zarządcą i zgłaszającym. Nie stwierdzono wówczas gołębi, ale wiemy też skądinąd, że tydzień temu te gołębie jeszcze były.
No właśnie, ze zdjęcia wynika, że nadal są.
Smaczku sprawie dodaje fakt, że powiatowy lekarz weterynarii określił, tu cytuję, dobrostan zwierząt jest zachowany. Są to gołębie ozdobne. My mamy sygnały tylko od jednej osoby, choć lokatorów zamieszkujących w pobliżu tego lokalu jest sporo, jedna osoba nam to zgłasza. I właściwie na tym powinnam poprzestać, bo my już w tym momencie zrobić nic więcej nie możemy. Mamy związane ręce. Powiadomiliśmy wszystkie instytucje władne, cokolwiek w tym temacie zrobić.
Dziękuję za te informacje. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
A naszej rozmowie przysłuchuje się Maciej Górski, spółka Retra, zarządzająca tą nieruchomością, w której jest ten lokal usługowy. No właśnie, panie Macieju, proszę powiedzieć.
Raz jeszcze dzień dobry, witam.
Tu jest właściciel, ma notarialny akt własności tego lokalu, to jest jego lokal. Co z tego, że usługowy? Skoro jest jego, to może w nim również mieszkać, to jest nieistotne. Ale pytanie, bo pani Anna Wojtach wspomniała o tej kontroli powiatowego lekarza weterynarii, stwierdził dobrostan zwierząt. Jest ok, zwierzakom się krzywda nie dzieje, ale pytanie, czy dzieje się krzywda ludziom? Czy ta hodowla ma jakiś wpływ na ludzi? Wiemy, że gołębie mogą roznosić wiele groźnych chorób, ale tu trzeba podkreślić, że są to gołębie hodowlane, czyli jest zachowana dbałość o te ptaki, rozumiem.
Panie redaktorze, dobrze. Ja po pierwsze muszę przychylić się tutaj do stanowiska pani rzecznik, że temat jest bardzo trudny w związku z istniejącym stanem prawnym, który funkcjonuje na terenie gminy Miasto Szczecin, zresztą nie tylko gminy Miasto Szczecin. Stan jest taki, iż właścicielem lokalu jest osoba, o której tutaj wspominaliśmy. W tym lokalu przebywa w świetle dokumentu listy kontrolnej 60 gołębi, a przynajmniej przebywało w dniu 5 maja 2018 roku. W świetle opinii inspektora działającego na zlecenie Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej jest 60 gołębi. Ptaki są w dobrej kondycji, mają dostęp do wody, specjalnych poideł, karmy przeznaczonej do gołębi. Gołębie przebywają, są jako hodowlane, posiadają obrączki. Stąd myślę, iż twierdzenie, że są wyłapywane w parku, mija się z prawdą. Krótko mówiąc, dobrostan jest zachowany, natomiast sprawą jest mniejszym tutaj dobrostan zwierząt, a ważniejszym jest życie, zdrowie.
No właśnie, dobrostan ludzi.
Dobrostan ludzi. Sytuacja jest w tej chwili taka. Powiatowy inspektor weterynarii zrobił co mógł i na tym zakończył swoje czynności. Towarzystwo Przyjaciół nad Zwierzętami po stwierdzeniu, że dobrostan jest zachowany, również zaprzestało dalszych czynności. Powiatowy inspektorat sanitarny z kolei odmówił wszczęcia postępowania, nie stwierdzając zagrożenia dla mieszkańców.
Czyli z tego wniosek, panie Macieju, że właściwie no, pan może tego gołębie sobie hodować.
Tak to by wyglądało w aktualnym świetle stanu prawnego, który mamy. Ja osobiście trzykrotnie, oprócz PiS, kontaktowałem się z właścicielem tego lokalu. Właściciel deklarował za każdym razem ich usunięcie. Ostatnia nasza rozmowa odbyła się w zeszłym tygodniu. Twierdził, iż została końcówka hodowli, która jest przenoszona, że są jeszcze młode i że w ciągu miesiąca sprawa zostanie zamknięta.
Zapytam, ale ja tych deklaracji panie Macieju,
już trzykrotnie.
Jako adwokat diabła, na jakiej podstawie pan go o to pyta i na jakiej podstawie ten pan się ma zgadzać, skoro właściwie żadnej podstawy prawnej, żeby tych gołębi tam hodować nie mógł, nie ma?
Proszę pana, jako adwokat diabła dobrze pan zadał pytanie. Zwróciłem się do niego jako zarządca, administrator w imieniu mieszkańców w związku z uciążliwością. Co prawda deklaruje tą uciążliwość, zgłasza tą uciążliwość jeden mieszkaniec, ale to nie ma znaczenia, czy jeden, czy dziesięcioro.
Hałas, odchody, jaka to jest uciążliwość?
Bardziej zapachy. Mhm. Zapachy, które wydzielają się z tego lokalu, związane z odchodami. Aczkolwiek w świetle protokołu wynika, iż lokal jest utrzymany no, w należytym stanie no, w zakresie hodowli tychże gołębi, jak to określa, hodowlanych gołębi pocztowych. Tak deklaruję. Oczywiście pan dąży do tego, jak pomóc mieszkańcom. My też byśmy chcieli. Ktoś pyta, jaka jest droga? Prawo zezwala, ale jest uciążliwe. Jest pewna droga, ale jest bardzo uciążliwa. Przypomnę tu artykuł 16 ustawy o własności lokali. Kto swoim działaniem czyni korzystanie innym właścicielom z ich nieruchomości uciążliwym, ogół właścicieli może w drodze uchwały żądać przymusowego zbycia lokalu. Tak stanowi zapis.
Czyli jakaś furtka jest?
Jest furtka, ale moje skromne 15-letnie doświadczenie mówi, że jest, może nie to, że nieskuteczna, długotrwała i z niewiadomym zakończeniem. Najlepszym rozwiązaniem byłoby polubowne rozwiązanie sprawy i w takim kierunku działa zarządca.
No to liczymy, że uda się polubownie sprawę załatwić i gołębie znikną z centrum miasta, bo rzeczywiście ten zapach może być uciążliwy. Dziękuję za informację. Maciej Górski.
Również dziękuję.
Spółka Retra zarządzająca nieruchomością, w której jest ten lokal usługowy u zbiegu ulic Sikorskiego i Pułaskiego. To jest czas reakcji 12:45.
Dziękuję państwu.
Do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiamy. I jest z nami kolejny gość. Przenieśmy się wreszcie nad morze. Nie chcę tutaj sobie w studiu włączać kamerki internetowej i oglądać to, co się dzieje na plażach, na przykład w Świnoujściu czy w Pobierowie, bo zazdrość trochę ściska. No taka życzliwa, ale jednak zazdrość. A z nami jest pani Beata Manios, rzeczniczka prasowa Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy pani wolałaby być na plaży, a nie w pracy? Dziwne pytanie.
Tak samo jak pan, panie redaktorze, wolałabym oczywiście być na plaży, ale ja dopiero będę wypoczywać w sierpniu.
No, bierzmy się w takim razie do roboty. Wczoraj odczytałem mail od pana Piotra. Mam dla państwa kolejny temat, a mianowicie świeża, w cudzysłowie, rybka nad morzem, mrożona przez miesiąc. Proszę zadzwonić do sanepidu i może do kilku smażalni nad morzem z zapytaniem, czy jest dozwolone podawanie mrożonej rybki jako świeżej. No to nie, od razu zapytam panią, pani Beato. To jest oczywiście oszustwo, prawda? Jeżeli jest informowany klient, że będzie jadł rybę świeżą, a ta ryba nie jest świeża, tylko mrożona.
No zdecydowanie jest to wprowadzenie klientów w błąd. Także jeżeli informacja klientowi, która jest podana, mówi, że ta ryba będzie świeża, w znaczeniu nie mrożona, bo tak myślę, że w ten sposób ten konsument to rozumuje, no to oczywiście ona taka powinna być. A jeżeli jest mrożona, no to taka informacja powinna być udzielona konsumentowi. Ja myślę, że to w przypadku konsumentów wynika poniekąd z tego i chyba ja osobiście też tak do tego podchodzę, że jeżeli jedziemy nad morze, jesteśmy tam, wypoczywamy, czy też po prostu jest to jakiś weekendowy wypad, to liczymy się z tym, że nad morzem kupimy sobie rybkę, bo jak nie zjeść rybki, będąc nad morzem, to takie wydaje się oczywiste, bo przecież rybę mrożoną możemy sobie kupić w sklepie w Szczecinie chociażby, a nad morzem chcielibyśmy taką spróbować świeżą, smaczną rybę zjeść i myślę, że ten konsument właśnie tego oczekiwał. Niestety się rozczarował i prawda okazała się inna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd. Muszą być prawdziwe.
No właśnie. Bary i restauracje w miejscowościach turystycznych, dwukropek, oszustwa to norma. Ja przepraszam, oczywiście uczciwych restauratorów i prowadzących bary. To są informacje z kwietnia tego roku. Inspekcja Handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła nieprawidłowości w prawie 80% z nich. Ogólnopolska kontrola odbyła się w trzecim kwartale 2017. Nieprawidłowości stwierdzili aż w 127 lokalach. Najczęściej dotyczyły zamiany składników oraz niepodawania pełnej informacji o cenach i składnikach. Czy w tym roku Państwo będą nad morzem, już są? Kontrolujecie lokale gastronomiczne?
Tak, już prowadzimy te kontrole. Są to takie kontrole, my mówimy może wakacyjne, ale chodzi o to, że w tym okresie właściwie końcówka czerwca już, ale przede wszystkim lipiec, sierpień, kiedy wzmożony jest ruch turystyczny w naszym województwie, my również swoje kontrole przenosimy w te rejony, ale to nie tylko dotyczy punktów, które są w takich miejscowościach turystycznych nadmorskich, ale również na przykład punkty gastronomiczne przy dworcach, bo tam też wiadomo, że jest większy przepływ osób, czy na przykład przy stacjach benzynowych jakieś punkty gastronomiczne zlokalizowane, gdzie turyści również się zatrzymują.
A ja wrócę jeszcze nad morze, jeżeli chodzi o tę informację z kwietnia tego roku dotyczącą kontroli. Nie zgadzały się gatunki ryb. Kucharze serwowali tańszą limandę żółtopłetwą jako droższą solę, a plamiaka jako dorsza. I bądź tu mądry. Albo porcja okonia zawierała 137 gramów mięsa, ryby zamiast deklarowanych 200 gramów. No właśnie, my zamawiamy sobie rybę, siadamy i tak, mamy niewielki wpływ na to, jak duża ma być ta ryba. Poza tym właśnie ryba jest ważona po smażeniu zamiast przed, a tutaj dochodzi nam panierka, olej i tak dalej, i tak dalej. Czy ryba powinna być właśnie przygotowana do smażenia dla nas, ważona przed smażeniem, czy też po?
No myślę, że ta informacja przede wszystkim konsumentowi powinna być udzielona. Ja powinnam zapłacić za taką rybę, jaka jest wyceniona, żeby przedsiębiorca ode mnie pobrał tą opłatę rzetelnie. Te nieprawidłowości, które pan wskazał, czyli czerniak na przykład zamiast dorsza, czyli manda zamiast soli, to rzeczywiście w naszym przypadku, jeśli chodzi o zachodniopomorskie i ubiegłoroczne kontrole, również takie przypadki się zdarzały. I ta chyba limanda sprzedawana za solę, to jest chyba najczęściej występujący przypadek.
Jest z nami pan Marek, a ja apeluję do innych słuchaczy, prosimy dzwonić, mówić o przypadkach, które państwa spotkało, albo jak próbujecie uniknąć właśnie oszustw w niektórych smażalniach nadmorskich. Dzień dobry, panie Marku.
Witam, witam. Zasadnicze pytanie do pani. Czy wy informujecie lokale, że będzie taka inspekcja, w jakich przypadkach, a w jakich nie? I gdzie można zgłosić poważne naruszenie tego typu rzeczy i żądania roszczeń od właścicieli lokali za oszustwo? Bo to jest czyste oszustwo, sprzedawanie ryby mrożonej jako świeżej, już nie mówiąc o trzykrotnym panierowaniu tej ryby.
No właśnie, panierka grubsza od ryby i trzeba jej się
naprawdę
doszukać.
Podaje się czasami, że ryba waży powiedzmy 250 gram, tak, a wyjąć ją z panierki okazuje się, że waży niecałe 10 deko, tak? No o czym my mówimy? No,
dziękuję bardzo, panie Marku, pozdrawiam. Pani Beata Manios, Inspekcja Handlowa. Gdzie informować o takich przypadkach? Widzimy, że jesteśmy oszukiwani, wiemy, nabraliśmy podejrzeń.
Na pewno można takie informacje zgłosić do nas telefonicznie, można również drogą mailową. Myślę, że droga telefoniczna jest najpopularniejsza, bo można to wykonać właściwie natychmiast, jeżeli ktoś ma jakieś uwagi. Także zachęcam i polecam taki sposób informowania nas. My z tych informacji korzystamy i wykorzystujemy je w trakcie kontroli. A jeszcze nawiązując do tego, co powiedział przed chwilą pan...
No właśnie, czy to są zapowiadane kontrole, czy też z nagła?
Wszystko zależy od tego, jaki jest zakres kontroli, ale w większości przypadków są to kontrole niezapowiedziane. Mamy takie możliwości. Generalnie może ustawa określa, że kontrole przesyła się zawiadomienie do przedsiębiorców, ale są również sytuacje, są wyjątki, kiedy odstępujemy od tej reguły, zawiadomienia się nie wysyła. I najczęściej, jeśli chodzi o kontrole żywnościowe, są to kontrole bez zawiadomienia.
Jest pan Dariusz z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. No załóżmy, że jestem, bo nie jestem przedsiębiorcą, ale załóżmy, że jestem takim nadmorskim, tam mam swoją smażalnię i przychodzi do mnie ktoś z zarzutem, że ryba jest nieświeża, bo jest mrożona po prostu przez miesiąc. Otóż nie, ryba jest świeża, bo świeżo upieczona po prostu. I teraz pytanie, czy ja złamałem w tym momencie przepis na przykład, nie? A tak, i to jest takie pytanie do pani. Natomiast ja tylko powiem jeszcze krótko o pewnej sytuacji, z którą się spotkałem, bo może to jest trochę trochę inne upodobanie niż większości turystów, którzy przyjeżdżają nad morze, że wolą rybkę. Ja lubię bardzo pierogi. Zamówiłem sobie pierożki w pewnej ukraińskiej restauracji w Świnoujściu. No i odbiegały one od tego, co było na obrazku, bo tam były z cebulką, tak ładnie tego, a tutaj po prostu takie gołe z automatu, tak jak w Netto można kupić mrożone po prostu, nie? Tak. Więc też takie rzeczy się zdarzają. No ale chciałem, żeby pani właśnie odpowiedziała mi na ten przykład, który podałem na samym początku.
Pani Beato?
Jak to traktuje inspekcja? Dziękuję.
No, to co powiedziałam na samym początku naszej rozmowy dzisiejszej, ja myślę, że ten pan, który zgłosił się i który wysłał maila, mówiąc o rybach świeżych, miał na myśli ryby niemrożone. My jako klienci i turyści oczekujemy, że jadąc nad morze, możemy sobie pozwolić, czy jesteśmy w stanie kupić rybę, która będzie świeża, na przykład z dzisiejszego połowu, czyli ona nie będzie wcześniej mrożona. Myślę, że taką okoliczność miał na myśli, a nie to, że ryba jest nieświeża czy przeterminowana, tak? Czyli jest w jakiś sposób już wyczuwalna w smaku, że jest to produkt po prostu nieświeży w znaczeniu zepsuty.
No właśnie, tak, może taka podpowiedź. Podczas smażenia na przykład dorsz charakterystycznie się rozpada, ponieważ jest bardzo delikatny, natomiast ryba rozmrożona się kurczy. To możemy.
No tak, no jeszcze są ryby mrożone, jeszcze są ryby glazurowane, to wszystko może naprawdę w rzeczywistości wyglądać inaczej. Myślę, że każdy z nas ma jakieś upodobania, ale to, co jest jakby przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy, to jeszcze raz powtórzę, tak myślę, tak przypuszczam, bo chyba z tego maila to nie wynikało, ale myślę, że konsument miał ochotę na rybę świeżą, a nie mrożoną i cała ta nasza dyskusja jest jakby spowodowana tą sytuacją.
Dziękuję pani Beato za rozmowę. Bądźmy rozważni i pytajmy znawców, smakoszy, gdzie kupują ryby, w jakich smażalniach. Naprawdę warto zadać sobie ten trud, bo są takie firmy, które mimo tego, że generalnie będziemy spłukani po takim obiedzie jednym czy drugim, to po prostu ten towar jest jednak świeży i dobrej jakości. Beata Manios, rzeczniczka prasowa Inspekcji Handlowej w Szczecinie, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
No i powiem jeszcze króciutko tylko, że na przykład flądra z kutra kosztuje od rybaka do hurtownika 7 zł, a filet z tej flądry w sprzedaży w smażalni ponad 70 zł za kilogram. Pięknie, prawda? I tym akcentem kończymy. Życzymy smacznego. Czas reakcji jutro po 12. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.